Czym chciałem się dzisiaj z wami podzielić? Otóż najpierw przeczytamy może w ten fragment i wtedy będziemy go sobie rozważać. Z Ewangelii według Mateusza, 4 rozdział. Wersety 1 do 11. Ewangelia według Mateusza, wersety rozdział 4, werset 1 do 11. Wszyscy macie, tak? Teraz przeczytam. Warszawskie tłumaczenie, także jakbyście chcieli poprawić. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął i przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł: napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. I Jezus mu rzekł: napisane jest również, nie będziesz kusił Pana, Boga swego. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu: to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł i aniołowie przystąpili i służyli mu. Jest ten fragment. Otóż, kochani, ten fragment znajdujemy w Ewangeliach synoptycznych, w tych trzech Ewangeliach. W tych pierwszych trzech Ewangeliach, które mamy. Gdzie w Ewangelii według Marka jest to bardzo skromnie opisane, tylko dwa wersety. No, także mamy tu takie właśnie, Ewangelia Jana wcale o tym nie mówi. Miejsce ma to, to właśnie w tych Ewangelii właśnie Mateusza i w Ewangelii według Marka, po chrzcie Jezusa przez Jana Chrzciciela. Gdybyśmy spojrzeli może właśnie na ostatni werset trzeciego rozdziału, nie? Co miało jeszcze wtedy jeszcze po chrzcie miejsce, i tu czytamy 3:17: i oto rozległ się głos z nieba: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Czyli mamy, a co jest później, po tej epizodzie tego kuszenia Jezusa, Jezus rozpoczyna swoje publiczne nauczanie. Czyli ma to miejsce między chrztem i wyznaniem Ojca o Nim, a nauczaniem.
Zwischen dem, wo der Vater den zu dem Sohn sich bekennt in der Taufe, und auf der anderen Seite der Lehre, wo Jesus angefangen hat zu lehren.
I to, co też czytaliśmy przed chwilą w 3:17, wyznanie Ojca o Synu będzie nam towarzyszyło w tym fragmencie.
Und dieses Bekenntnis des Vaters zum Sohn wird auch in diesem Kapitel 4 zum Tragen kommen.
Otóż jest to fragment mówiący, redakcyjnie zatytułowany Kuszenie Jezusa. Nie? Wystawianie Jezusa na próbę. Mówią inne tłumaczenia też. Moglibyśmy zaraz się zastanowić, kochani, kusić Jezusa? Jest to w ogóle, jaki, czy jak powiem w cudzysłowie, jaki sens może mieć kuszenie Jezusa? Znaczy, przede wszystkim, gdy czytamy właśnie w 3:17, Bóg mówi o nim: to jest mój Syn. A tu przychodzi szatan, przychodzi diabeł i chce kusić Syna Bożego.
Szatan.
Ma to miejsce, szatan Jezusa kusi po, jak już Jezus przybyła 40 dni na pustyni. Nie, także w innych tłumaczeniach, że tam po prostu na bezludziu. Gdzie nie ma innych ludzi. Nie, ale ma jednak to też, znajduje to też to zastosowanie do naszego życia codziennego. Otóż czytamy w pierwszym wersecie zaraz: wtedy Duch zaprowadzi Jezusa na bezludzie, na pustynię, aby go kusił diabeł. Pierwsze, co możemy z tego zabrać, że Jezus był zawsze prowadzony przez Ducha. Że obojętnie w jakich okolicznościach się znalazł, gdzie się znalazł, był tam, bo miał bliską społeczność z Ojcem. Nie, i także w miejsce właśnie pokuszenia, miejsce właśnie, gdzie był próbowany, i tam zaprowadził go Duch. Ci kochani, jak mówiłem wcześniej o sensie kuszenia, jaki sens ma kuszenie Jezusa, to musimy spojrzeć, że my, kiedy jesteśmy kuszeni, to tak jakbyśmy chodzili z materiałem wybuchowym w kieszeni. Że szatan tylko nas, wiecie, albo siarkę nosili w kieszeniach. Szatan tylko puści ogień i my zaraz wybuchamy, zaraz ulegamy pokusie. Nie, po prostu jesteśmy łatwo zapalny materiał. Nie, jeśli chodzi o pokuszenie. Nie, że jest w ogóle czasami szatan tylko lekko tylko popchnie i już wepchnie nas w grzech. Czasami tylko coś szepcze, czasami tylko coś pokaże. Ale Jezus, przecież Jezus był, że tak powiem, materiałem niepalnym. Że jest to, jaki sens był w tym, że szatan chciał go kusić, próbować. Czytamy o tym właśnie, że Jezus był właśnie nad jeziorem Genezaret, gdzie był nad Jordanem, gdzie był, nie Genezaret, było jezioro, nie? Gdzie był chrzczony. Tak, dzięki, pisze nawet. Nie? I masa ludzi, dużo ludzi wokoło, bo też te, którzy też byli chrzczeni przez Jana, i Jezus przebywał w nim i został wyprowadzony w pustkowie. Nie został wyprowadzony w miejsce, gdzie mógł sam na sam przebywać ze swoim Ojcem. Nie, gdzie tam pełno tego zamieszania, pełno chaosu. Mógł mieć spokój, mógł być na osobności sam na sam z Ojcem. A i tutaj zauważamy, że i tutaj dogonił go diabeł. Tutaj go też i dopadł, że tak powiem. No, też i w tym miejscu, nawet na osobności nie mógł mieć spokoju. Co możemy zauważyć u Chrystusa Jezusa, że patrząc na Jego bliskość z Ojcem, patrząc na to, że był zawsze prowadzony przez Ducha Świętego, kiedy spojrzymy też na całą Ewangelię, jaką relację miał z Ojcem Jezus, to możemy dojść do tego wniosku, że aby uniknąć kuszenia szatana, nie szukajmy bliskości z Ojcem. Nie, bo Jezus był tak blisko społeczności z Ojcem. Czym bliżej społeczności z Ojcem, tym więcej kuszenia.
Nie. Jezus, tym Vater, on był stärker wurde er versucht.
Czy nie ma to też takiego odzwierciedlenia w naszym życiu? Czym bliżej chodzimy Ojca, czym bliżej chodzimy w Duchu, bardziej w Duchu Świętym, tym większe ataki szatańskie.
Ist es nicht genauso bei uns, wenn wir nah bei Gott sind, dass die Angriffe stärker werden?
Wiecie, kochani, Jezus, kiedy był na pustkowiu, werset drugi czytamy, gdy posił 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął. Jezus nie przebywał w miejscu, gdzie było pełno grzechu naokoło Niego. Nie przebywał w miejscu, gdzie była rozpusta, gdzie była hulanki, gdzie po prostu było pełno grzechu. Tylko po prostu był sam z Ojcem tak naprawdę na osobności. A i tak w tym miejscu został znaleziony przez diabła, który chciał go kusić. Może to też jest też i dla nas, kochani. Ma też to takie odzwierciedlenie, gdzie właśnie nawet w miejscach, gdzie się spotykamy jako też i Kościół, albo chcemy się też i spotkać też i jakoś Kościół, diabeł będzie rzucał kłody pod nogi.
Auch bei uns ist es so, sogar wenn wir uns als Gemeinde versammeln wollen, wird der Teufel versuchen, uns zu hindern.
Nie, może jako Kościół, czy jako sami chcemy mieć bliższą społeczność z naszym Ojcem, to diabeł znajdzie sposobność, jakby tym przeszkodzić. W wersie 3 czytamy: i przystąpił do niego kusiciel, przystąpił do niego diabeł i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. I przedtem czytaliśmy, że Jezus był głodny. No i co szatan mówi do niego? No, jesteś głodny, to zjedz. Przecież nie mówi do niego, żeby zrobił coś grzesznego. Nie mówi do niego, żeby był nieposłuszny ojcu. Nie mówi o nim, żeby był egoistyczny. Przecież to jest normalne, że trzeba jeść. Nie. Musisz jeść, to uczyń, aby te kamienie stały się chlebem. Nie, czy możemy pytać, jest to pytanie, jeśli jesteś Synem Bożym, albo skoro jesteś Synem Bożym, czy naprawdę powątpiewał szatan w to, że Jezus jest Synem Bożym? Przecież czytaliśmy przed tym, Bóg wyznał to przed ludźmi i przed światem duchowym. To jest mój Syn umiłowany. Myślę, że nie powątpiewał. Szatan nie mógł powątpiewać, że Jezus jest Synem Bożym. Nie mógł mieć wątpliwości, że Jezus jest Synem Bożym. Nie po tych wyznaniach Ojca o Nim, wyznaniu Ojca o Nim nie mógł mieć. Jednak czytamy w kilka rozdziałów później, nie będziemy czytać, ale też w Ewangelii Mateuszowej o tym, aby się o nic nie troszczyć. Nie, czytamy to właśnie w Ewangelii Mateusza 6:24-34. Nie otwierajcie, nie? Gdzie Jezus mówi: nie troszcie się ani o jedzenie, ani o odzienie. Bóg się będzie o nas troszczył, czytamy o tym. Jezus naucza tego, kiedy jest na górze. I przecież skoro Bóg mówi, że się będzie o nas troszczył, to czy nie mamy prawo żądać tego, aby się o nas troszczył? Przecież obiec mówi, że będzie się o nas troszczył, no troszcz się teraz o mnie. Przecież obiecywałeś, że będziesz się, że nakarmisz mnie, że mnie przyodziejesz. I tutaj widzimy Jezusa na pustyni, ewidentnie nie ma co jeść.
Und hier hat Jesus nichts zu essen.
To, a ty jesteś sam Bogiem, no to uczyń sobie sam jedzenie.
Also Jesus, du bist doch selbst Gott, also mach doch selbst das Essen.
Nie, tu możemy być, kochani, pewni, że Bóg się o nas będzie troszczył. Mamy doświadczenie naszego życia, że Bóg się o nas troszczy. Że Bóg jest prawdomówny. Wiesz, jak On mówi, że się będzie o nas troszczył, to On czynił i czyni to i będzie czynił.
On
zawsze, tak już, zawsze był troskliwy, troskliwy też i opiekuńczym Bogiem. I nawet gdy Jezus był na pustyni, gdyby była naprawdę ta potrzeba, widzimy to na końcu tej przypowieści, aniołowie przyszli i usługiwali Jezusowi. Na końcu tego fragmentu. W czwartym wersecie czytamy, a on odpowiadając rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jezus nie zaprzeczył diabłowi, że jest głodny.
Jezus hat nicht gesagt zum Teufel, ich bin nicht hungrig.
Przecież potem po 40 dniach na pustyni wiadomo, że był głodny i spragniony.
Natürlich war er hungrig und durstig nach 40 Tagen.
Nie, ale w Ewangelii Jana 4:34 czytamy.
In Johannes 4:34.
W Ewangelii według Jana 4:34 czytamy, moim pokarmem jest wypełniać wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Moim pokarmem jest wypełniać wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Jezus nie powiedział w tym fragmencie, który czytaliśmy, nie jestem głodny. Ale Jezus powiedział, to nie jest wszystko. Ten chleb ziemski to nie wszystko. On wiedział, że Bóg się o niego troszczy i zatroszczy się o jego potrzeby ziemskie. Jego ciało się zatroszczy. Ale to nie jest wszystko, co potrzebujemy do życia. Nie potrzebujemy do życia, to jest Słowo Boże, jest ten chleb życia, o którym Jezus mówi, że ja jestem chlebem. To jest to, czego naprawdę potrzebujemy. O chleb powszedni wiemy, że Bóg się troszczy. Jezus właśnie mówi, coś mówiłem, 6:35 Jana, ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. Raz spożyjemy ten chleb i mamy w środku nas życie wieczne. Nie, po prostu jesteśmy nakarmieni życiem wiecznym przez jednorazowe spożycie Chrystusa. Dążymy do tej wieczności z naszym Panem. Chcemy wiecznie z Nim być. Ale mamy już ten pokarm w sobie. Nie, ten chleb powszedni, dzisiaj zjedliśmy śniadanie, nie, trzeba będzie zjeść kolację, przynajmniej niektórzy. Nie, i znowuż codziennie śniadanie, codziennie ten chleb lub bułki. Ale naszego Pana mamy już w sobie. Karmimy się tym Słowem nie o to, aby być zbawieni, ale bo jesteśmy zbawieni. Nie mamy już tego głodu życia wiecznego, bo jest zaspokojony w naszych sercach w Chrystusie. Wtedy wziął go, piąty werset mówi, wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni. Nie, Jezus mógł powiedzieć, no tak, Jezusie, jesteś na osobności, jesteś tak blisko z Twoim Ojcem, tu jesteś silny. A zobaczymy, jak to będzie, jak postawię Cię na szczycie, gdzie wszyscy Ciebie mogą widzieć. Nie postawił go na szczycie świątyni, wszyscy mogliby go zobaczyć, gdzie jest na pokazie. Zobaczymy, jaki mocny tutaj jesteś. I powiedział do Jezusa w 6 wersecie i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Diabeł mówi do Jezusa, skoro jesteś Bogiem, nie? Skoro już jesteś Bogiem i widocznie znasz się na piśmie,
no to
używaj tego pisma. Bóg mówi, że rzucisz się i on uczyni, żeby się tobie nic nie stało. Tu bardzo kochani, bardzo często zauważamy, że teraz jest ważne, byście trochę to zrozumieli. Nieważne jest, co jest napisane. Ale ważne jest, co Bóg chce powiedzieć. I tu jest, chodzi o tą myśl, że werset, którego użył szatan, tak jest napisany. Ale czy jest to, co Bóg chciał powiedzieć? Że rzuć się i nic sobie się naprawdę nie stanie. Są ludzie na świecie, którzy dają się kąsać przez żmiję. Nie, bo pismo mówi, choćby was żmije kąsały, nic wam się nie stanie. Ale to jest to, co Bóg do nas mówi? Dajcie się kąsać? A że jest, kochani, ważne, abyśmy nie patrzyli tylko na to, co jest napisane, ale co Bóg mówi przez całość swojego pisma. Jaki jest charakter Boży? Czy naprawdę za tym jest, stoi też i Bóg? W 7 czytamy, Jezus rzekł mu, napisane jest również, nie będziesz kusił Pana, Boga swego. Nie będziesz kusił Pana, Boga swego. Kiedy czytamy, wiecie, kochani, o kwestii kuszenia, to pierwsza myśl, jaka wpadła mi, mi przyszła, jest Ewangelia, tak zwana Ewangelia sukcesu. Wiecie, gdzie Bóg jest kuszony, gdzie jest mówione, Boże, obiecujesz złote drogi, chcę ich mieć teraz. Boże, obiecujesz życie, obiecujesz, jestem Twoim dzieckiem, chcę teraz używać tego, że jestem Twoim dzieckiem. Dzieckiem króla. Wiecie, co się wszystko za tym kryje, że jest Bóg tak jakby nie jest błaganie Boga, tylko jest żądanie od Boga. Ale możemy to postawić w pewnym takim przeciwieństwie, kuszenie Boga do wystawiania Boga na próbę.
Aber wir können das in Verhältnis setzen. Einmal die Versuchung Gottes und einen auf die Probe stellen.
Niekdy spójrzmy na losy Izraela. Jak często Bóg mówi do Izraela, jeśli będziecie mi służyć, to ja będę waszym Bogiem, ja będę się o was troszczył. Niekiedy czytamy, jak o wielu ojcach w Izraelu właśnie czytamy, którzy mówią, Boże, jeśli mnie tutaj wyratujesz, to ja będę, będziesz moim Bogiem do końca mego życia. Czytamy w księdze Malachiasza, gdzie Bóg mówi do do Żydów: przynieście mi do świątyni, a zobaczcie, czy wam nie oddam ich kwestię właśnie tej dziesięciny. Znaczy, Bóg często też i mówi do ludzi: sprawdź, że jestem dobrym. Jak na pieśń polska mówi: skosztuj i zobacz, że Pan dobry jest. Bóg się nie boi tego, żeby człowiek chwycił Boga w ufności za słowo i Bóg pobłogosławi to słowo, pokryje, potwierdzi. Bo wiecie, kochani, kiedy my ufamy naszemu Panu, że nas będzie prowadził i doświadczamy tego, to jest tak, jakbyśmy wystawiali Boga na próbę, co On czyni, i Bóg zawsze dotrzyma słowa. Nie kusimy Boga: Boże, teraz mi przeprowadź przez to. Wpakowałem się w tarapaty, wyprowadź mnie. Kiedy czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej to jest druga księga Mojżeszowa, to jest teraz kilka miejsc będzie, gdzie Izrael znalazł się nad gdzie byli na pustyni, po prostu nie musicie czytać. Nie, i pragnęli, po prostu pić im się chciało. I narzekali, że ten, że jest. Poszli, wiecie, cały czas Izrael narzekał, nie? Że poszedł z Egiptu. Nie, i w końcu też Bóg spowodował przez Mojżesza, że woda prysnęła ze skały. Nie, i to miejsce, to czytamy o tym, druga Mojżeszowa 17:17, zostało nazwane Masa i Meriba. Może to otworzycie? Druga Mojżeszowa 17:7. I nazwa to miejsce Masa i Meriba, ponieważ synowie izraelscy spierali się tam i kusili Pana, mówiąc: czy jest Pan pośród nas, czy nie? Jest Pan pośród nas, czy nie? No, mówi nam, że będzie, no to teraz niech się troszczy. I tak jak my też przecież moglibyśmy mówić: no Boże, obiecujesz, że będziesz się o nas troszczył, o nasze wyżywienie, o odzienie. I że jesteś dobrym pasterzem, będziesz nas dobrze prowadził, no to czyń to w końcu. I tutaj właśnie widzimy, że to nie jest tak, że oni ufali Panu, że Pan się o nich zatroszczy, tylko żądali od Niego, żeby się troszczył. W Ewangelii Mateusza czytamy o opłaceniu podatków. Nie, 22, Mateusz 22, gdzie faryzeusze pytali się: no płacić podatek, czy nie płacić podatek? Pytali się z niewiedzy? Naprawdę było to źle? Po prostu chcieli przyłapać, chcieli skusić Jezusa. Co On na to powie? Jakie będzie co Bóg myśli, co myśli ten niby Syn Boży o płaceniu podatków? Wcale nie pytali pełni wiary, pełni skruchy i nie wiedzy, tylko wystawiali Boga na próbę. Kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich o Ananiaszy i o Safirze. Gdzie już Ananiasz już umarł? Nie, bo skłamał Duchowi Świętemu. 5:9. I Safira mówiła to samo? Tak, tak, to jest ta sama, ta suma, którą otrzymaliśmy. To mówi Piotr do niej w 5:9. Dlaczego zmówiliście się, by kusić Ducha Pańskiego? Nie chodziło o ufność, tylko chodziło po prostu o kuszenie Pana. Zobaczymy, jak daleko można naciągać cięciwe, jak daleko można kusić Pana, zanim ukaże. Nie, czasami może też jest tak, też i z nami, kochani, że my próbujemy jak daleko też i możemy coś tam uczynić, aż sobie poparzymy palce. Ale nie mamy kusić Pana, ale możemy ufać zawsze Panu. Nie, w 8 wersecie czytamy, znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. Pokazał mu wszystkie królestwa świata. I wiecie, kochani, Bóg czyni to samo. Tylko Bóg w swojej łasce pozwala nam spojrzeć na to wszystko przez Jego oczy. My tak samo widzimy cały świat przed nami. Ale dzięki łasce Bożej nie musimy patrzeć na to jako coś, co chcemy mieć. Nie jako coś, co jest godne pożądania, godne gonitwy. Nie. Świat równa się, szatan oferuje naprawdę bardzo wiele. Ale nic nie jest za darmo. A i Bóg oferuje nam wiele. I u Boga też nic nie jest za darmo. Tylko Bóg mówi o tym otwarcie. Jeśli będziesz chodził ze mną, będziesz miał życie wieczne. Jeśli nie będziesz pokutował, jeśli nie będziesz, nie upamiętasz się, czeka ciebie wieczna otchłań. Bóg mówi otwarcie. Szatan mówi tylko, nazwijmy to, półprawdę. A inaczej mówiąc, kłamstwo. Bo daje wiele, wiele cudownych rzeczy, ale nie mówi, ile to kosztuje. I tak pokazuje właśnie szatan Jezusowi, ja to wszystko Tobie mogę dać. I nie musisz wiele uczynić za to. Tylko no co wielkiego, tylko nie, ani żadnego wysiłku, ani tylko pokłon mi oddać. Tylko po prostu mi oddasz chwałę. Nie, tylko wiele nie musisz czynić. Zobacz, ten Bóg, nie? On oferuje od ciebie, abyś zapierał się samego siebie. Żebyś ty krzyż dźwigał na barkach swoich. Żebyśmy składali się jako ofiary żywe. Abyśmy ponosili szkody w imię Chrystusa. Nie chcę wcale tyle, chcę tylko jednego małego pokoju. Ale nie mówi, co się za tym kryje. Szatan nie mówi, co to oznacza. Wiecie, jest takie powiedzenie, co nic nie kosztuje, jest też nic warte. Nie, a życie wieczne w naszym Panu kosztuje nas, nasze własne życie, bo oddajemy je Panu. Bo umieramy temu światu i wstajemy do życia w Panu.
für das Leben im Herrn.
10. werset mówi, wtedy rzekł mu Jezus, idź precz, szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Czytamy podobne orzeczenia na końcu Księgi Jozuego. Gdzie Jozue mówi, obojętnie jak wy się jako Izrael zdecydujecie. Ale ja i mój dom, my będziemy służyć Panu. Obojętnie cokolwiek, co za tym wszystkim się kryje, ile to mnie będzie kosztować, ja i mój dom będziemy służyć Panu. Tutaj Jezus mógłby powiedzieć, był na ziemi w pełni też człowiekiem, szatan mu oferował panowanie nad tym całym światem. Ale Jezus powiedział, nic nie wejdzie między mną a moim ojcem. Nie będzie nawet coś, co by niby pięknie wygląda. To wszystko są śmieci w porównaniu z tym, co mam w ojcu. Jak Jezus głosił, wielu uczniów odeszło od Jezusa, opuściło go w Ewangelii. Jezus mówi do Piotra, i czy wy chcecie odejść? A Piotr powiedział, Panie, do kogo pójdziemy? Tylko Ty masz słowa żywota. Jest to w Ewangelii Jana 6,68. Przecież tylko u Ciebie jest życie. I na zakończenie Jakuba 4,7. Jakuba 4,7 czytamy, przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Kochani, szatan nie ucieknie na zawsze od nas. Ale kiedy się mu przeciwstawimy, zawsze ucieknie. Kiedy się pokłonimy Jahwe, kiedy pokłonimy się Bogu Ojcu, szatan zawsze ucieknie. Jak dogonił Jezusa na pustyni. Tak samo i nas dogoni, czy jesteśmy w domu, czy jesteśmy, szukamy społeczności, gdziekolwiek jesteśmy. Czy jesteśmy w pracy, no po prostu wszędzie. Wszędzie nas szatan dogoni. Ale jeśli mu się przeciwstawimy i pokłonimy się tylko Ojcu, ucieknie. To jest ta próba, na którą możemy wystawić naszego Ojca, że On, że nie ma potężniejszego imienia, jak tylko jak imię Chrystusa. W imię Chrystus jest zawsze zwycięstwo nad każdą pokusą. Musimy się przeciwstawić, ale jeśli to uczynimy, zawsze zwyciężymy, bo Chrystus zwyciężył. To chciałbym się z was i mnie zostawić właśnie w tym, że w tym możemy wystawiać Boga na próbę, że On jest zwycięzcą.